Wydawnictwo Albatros zaprasza do wysłuchania książki Lee Childa zatytułowanej Wróg bez twarzy. Przełożył Piotr Amsterdamski. Czyta Maciej Jabłoński. Mojej córce Ruf, kiedyś najwspanialszemu dziecku na świecie, a dziś kobiecie, którą z dumą nazywam przyjaciółką. Prolog. Wszystko, co Huck Hobie osiągnął w życiu, zawdzięczał tajemnicy liczącej ponad 30 lat. Dała mu wolność, status, pieniądze. Wszystko. I jak każdy ostrożny facet w takiej sytuacji, był gotowy zrobić wszystko, żeby ta tajemnica nie wyszła na jaw. Miał wiele do stracenia. Całe życie. Przez niemal 30 lat chronił swój sekret, opierając się na metodzie złożonej z dwóch kroków. Ucieka się do niej każdy, chroniąc się przed zagrożeniem. W taki sam sposób państwo broni się przed nieprzyjacielskimi rakietami, mieszkaniec kamienicy zabezpiecza się przed włamaniem, a bokser unika nokautu. Obserwacja i reakcja. Krok pierwszy, krok drugi. Najpierw należy dostrzec niebezpieczeństwo, następnie zareagować. Etap pierwszy opierał się na wyrafinowanym systemie alarmowym. Z biegiem lat system ewoluował zgodnie ze zmieniającymi się okolicznościami. Teraz był już dobrze wypróbowany i uproszczony. Składał się z dwóch poziomów, niczym dwóch pętli indukcyjnych wykrywających obecność przeciwnika. Pierwsza pętla znajdowała się w odległości 18 tysięcy kilometrów od jego mieszkania. To był układ wczesnego ostrzegania, budzik przerywający sen. Dzięki niemu wiedział, że się zbliżają. Druga pętla leżała 8 tysięcy kilometrów bliżej, ale i tak dzieliła ją od domu odległość 10 tysięcy kilometrów. Sygnał pochodzący z tej pętli powiedziałby mu, że są już bardzo blisko. Ten sygnał oznaczałby, że skończył się pierwszy etap i zaczyna drugi. Etap drugi to reakcja. Nie miał wątpliwości, jak powinna wyglądać. Myślał o tym przez niemal 30 lat, ale znalazł tylko jedno praktyczne rozwiązanie. Reakcja musiała polegać na ucieczce. Musiał zniknąć. Był realistą, przez całe życie był dumny ze swej odwagi i przebiegłości, twardości i wytrwałości. Zawsze robił to, co było konieczne, długo się nie zastanawiając. Wiedział jednak, że gdy usłyszy sygnał ostrzegawczy z odległych pętli, będzie musiał zmiatać. Nikt nie mógłby odeprzeć takiego ataku. Nikt, nawet ktoś tak bezwzględny jak on. W ciągu tych wielu lat zagrożenie rosło i malało niczym przypływy i odpływy morza. Zdarzały się długie okresy, gdy był już pewny, że zostanie zalany, ale również takie, w których nabierał nadziei, że nigdy go nie dopadną. Niekiedy pod wpływem otępiającego działania czasu czuł się bezpieczny, ponieważ 30 lat to prawie wieczność. Kiedy indziej wydawało mu się, że to zaledwie chwila. Zdarzało się, że nieustannie wyczekiwał na pierwszy sygnał alarmowy. Planował, pocił się, zawsze jednak zdawał sobie sprawę, że w każdym momencie może zostać zmuszony do ucieczki. Układał to sobie w głowie miliony razy. Według jego przypuszczeń między pierwszym a drugim sygnałem alarmowym powinien upłynąć miesiąc. To dawało mu czas na to, aby się przygotować. Chciał pozamykać bieżące sprawy, zebrać gotówkę, przenieść aktywa, wyrównać rachunki, a po otrzymaniu drugiego sygnału zamierzał zniknąć. Natychmiast, bez wahania, po prostu spieprzać stąd i to jak najszybciej. W rzeczywistości jednak oba sygnały dotarły do niego tego samego dnia. Najpierw otrzymał sygnał z drugiej pętli. Bliższa pętla została przekroczona godzinę przed dalszą. Huck Hobie nie uciekł. porzucił przygotowany od 30 lat plan ucieczki i podjął walkę. Rozdział pierwszy. Jack Reacher zobaczył, jak facet wszedł przez drzwi. Właściwie tam nie było drzwi. Facet po prostu wszedł przez ścianę frontową, której w tym miejscu nie było. Z baru wychodziło się prosto na chodnik. Stoliki i krzesła stały pod starą winoroślą, która dawała odrobinę cienia. Reacher przypuszczał, że gdy bar jest zamknięty, wejście uniemożliwia jakaś żelazna krata, jeśli w ogóle bywał zamykany, bo Reacher jeszcze czegoś takiego nie widział, choć nie prowadził regularnego trybu życia. Facet wszedł metr w głąb ciemnego pokoju i zatrzymał się. Mrugając powiekami, czekał, aż oczy dostosują się do półmroku, ostro kontrastującego z palącym słońcem nad Key West. Był czerwiec, 4:00 po południu. To była najbardziej wysunięta na południe część Stanów Zjednoczonych, dużo dalej na południe niż wyspy Bahama. Gorące, białe słońce i skwar. Reacher siedział przy stoliku w głębi, popijał wodę z plastikowej butelki i czekał. Tamten rozejrzał się dookoła. Niska sala barowa była zbudowana ze starych, ciemnych desek, wysuszonych na wiór. Wyglądały tak, jakby pochodziły z rozebranych żaglowców. Na ścianach wisiały rozmaite żeglarskie rupiecie, fragmenty wyposażenia z mosiądzu, zielone latarnie morskie, kawałki starych śmieci i różne przyrządy rybackie. Tak przynajmniej przypuszczał Reacher, który nigdy w życiu nie złapał ryby i nie żeglował. Ściany, a nawet sufity były pokryte tysiącami wizytówek, nowych i starych, pożółkłych i skręconych, z nazwami firm, które już dawno przestały działać. Facet wszedł głębiej i skierował się do baru. Był stary, miał jakieś 60 lat, średniego wzrostu, krępy. Lekarz pewnie uznałby go za otyłego, ale zdaniem Reachera był to sprawny mężczyzna, który jednak przekroczył już szczyt góry. Człowiek spokojnie ulegający upływowi czasu i nie denerwujący się zbytnio z tego powodu. Był ubrany jak mieszczuch z północy, któremu powiedziano, że ma nagle wyjechać do miasta, gdzie panuje upał. Jasnoszare spodnie, obszerne u góry i zwężające się na dole. Lekka beżowa marynarka, już wymięta. Biała koszula z szeroko rozpiętym kołnierzykiem odsłaniającym niebiesko-białą skórę szyi. Ciemne skarpety, półbuty. Z Nowego Jorku lub Chicago, pomyślał Reacher. Może z Bostonu. Spędza lato w klimatyzowanych budynkach lub samochodach. Wyciągnął te spodnie i marynarkę z dna szafy, gdzie leżały od czasu, kiedy je kupił 20 lat temu i tylko kilka razy włożył. Nieznajomy podszedł do baru, sięgnął do kieszeni marynarki i wyciągnął wypchany stary portfel z czarnej skóry. Takie portfele dobrze dopasowują się do wszystkiego, co właściciel wepchał do środka. Reacher przyglądał się, jak tamten z wprawą otwiera portfel, pokazuje coś barmanowi i zadaje pytanie. Barman odwrócił wzrok, tak jakby został obrażony. Gość schował portfel i przygładził kosmyki szarych włosów, które przylepiły się do spoconej skóry czaszki. Mruknął coś. Barman wyciągnął piwo ze skrzyni z lodem. Gość najpierw przyłożył zimną butelkę do twarzy, a potem wypił kilka łyków. Dyskretnie beknął, zasłaniając usta, i uśmiechnął się tak, jakby piwo złagodziło niewielkie rozczarowanie. Reacher również wypił kilka łyków wody. Pewien belgijski żołnierz, najbardziej wysportowany gość, jakiego w życiu spotkał, przysięgał, że można robić i jeść, co się chce, byle tylko pić 5 litrów wody mineralnej dziennie. Reacher uznał, że skoro ten Belg był od niego 2 razy mniejszy, to on powinien pić 10 litrowych butelek. Robił tak od przyjazdu do upalnego Key West i w jego przypadku metoda okazała się skuteczna. Nigdy nie czuł się lepiej. Każdego dnia siadał o 4:00 przy swoim ciemnym stole i wypijał 3 butelki wody o temperaturze pokojowej. Teraz pił wodę tak nałogowo, jak kiedyś kawę. Nieznajomy stał bokiem do baru. Pił piwo i rozglądał się dookoła. Oprócz barmana i Richera w sali nie było nikogo. Stary odepchnął się biodrem od baru i podszedł do jego stolika. Pomachał w powietrzu butelką, niejasnym gestem, który miał pewnie wyrazić pytanie, czy może się przysiąść. Richard wskazał mu brodą krzesło i odkorkował 3. butelkę. Nieznajomy ciężko zwalił się na krzesło, które zatrzeszczało pod jego ciężarem. Należał do mężczyzn, którzy noszą w kieszeniach spodni klucze, pieniądze i chusteczki, co tylko powiększało szerokość bioder. — Czy pan Jack Richard? — spytał. — Nie jest ani z Chicago, ani z Bostonu. Na pewno z Nowego Jorku. Mówił dokładnie tak, jak dobry znajomy Richera, który przez pierwsze 20 lat życia nie oddalał się dalej niż o 100 metrów od ulicy Fulton. — Jack Richer? — spytał tamten ponownie. Z bliska widać było, że ma małe, sprytne oczy, częściowo zasłonięte obwisłymi brwiami. Richer wypił kilka łyków wody i spojrzał na niego przez butelkę. — Czy pan Jack Richer? — spytał nieznajomy po raz 3. Richer postawił butelkę na blacie i pokręcił głową. — Nie — skłamał. Stary na chwilę zwiesił ramiona, wyraźnie rozczarowany. Podciągnął mankiet i spojrzał na zegarek. Przesunął się do przodu na krześle, jakby chciał wstać, ale zrezygnował i znowu się oparł. Przestało mu się spieszyć. 5:45, powiedział. Richard kiwnął głową. Tamten pomachał pustą butelką. Barman po chwili przyniósł mu następną. Gorąco, rzekł stary. To mnie wykańcza. Richard jeszcze raz pokiwał głową i wypił trochę wody. Zna pan może tego Jacka Richera? Richard wzruszył ramionami. — Wie pan, jak on wygląda? — spytał. Nieznajomy wypił kilka łyków piwa. Wytarł wargi wierzchem dłoni, wykorzystując ten gest, żeby znowu beknąć. — Nie za dobrze — odparł. — Wiem tylko, że to wysoki facet, dlatego spytałem pana. Richard kiwnął głową. — Tutaj jest dużo wysokich typów — stwierdził. — Wszędzie ich pełno. — Nie zna go pan po nazwisku? — A powinienem? — spytał Richard. — I kto chce wiedzieć? Nieznajomy się uśmiechnął i skłonił głowę, tak jakby chciał przeprosić za złe maniery. — Costello — przedstawił się. — Miło mi pana poznać. Richard też się skłonił. Uniósł na chwilę butelkę. — Poszukuje pan zaginionych? — spytał. — Prywatny detektyw. — odrzekł Costello. — I szuka pan tego Richera? — ciągnął Jack. — Co takiego zrobił? — O ile wiem, nic — odpowiedział Costello, wzruszając ramionami. — Po prostu polecono mi go znaleźć. — Sądzi pan, że jest gdzieś w tej okolicy? — Był tu tydzień temu. Ma rachunek w banku w Virginii i przesyła tam pieniądze. — Z Key West? — Costello pokiwał głową. Co tydzień, od 3 miesięcy. No i co z tego? Pewnie tu pracuje, odrzekł Costello. Od 3 miesięcy. Można przypuszczać, że ktoś go zna. Ale nikt o nim nic nie wie, tak? Nie, detektyw pokręcił głową. Pytałem we wszystkich lokalach na Dival, a tu chyba koncentruje się życie w tym mieście. W pewnym barze ze striptizem dziewczyna powiedziała mi, że dokładnie od 3 miesięcy jakiś wysoki facet przychodzi tu codziennie o 4:00 i pije wodę. Costello zamilkł. Wpatrywał się uparcie w Richera, tak jakby rzucał mu wyzwanie. Jack wypił łyk i wzruszył ramionami. Zbieg okoliczności, powiedział. Costello kiwnął głową. Tak przypuszczam, zgodził się z Jackiem. Podniósł butelkę do ust i wypił trochę piwa, nie odrywając swych mądrych oczu od twarzy Richera. Dużo ludzi mieszka tu tylko przez pewien czas, oznajmił Richer. Ludzie ciągle przyjeżdżają i wyjeżdżają. Tak przypuszczam, powtórzył Costello. Będę się rozglądał, obiecał Richer. Costello pokiwał głową. Będę bardzo wdzięczny, odrzekł dość niejasno. A kto go szuka? Spytał Richer. Moja klientka. Niejaka pani Jacob. Richer wypił łyk wody. Nic mu to nie mówiło. Jacob? Nie znał nikogo o takim nazwisku. Dobra, jeśli go zobaczę, powiem mu, ale niech pan na mnie szczególnie nie liczy. Nie widuję zbyt wielu ludzi. Pracuje pan? Richer pokiwał głową. Kopię baseny, wyjaśnił. Costello zastanowił się nad tym, jakby wiedział, co to są baseny, ale nigdy nie myślał, skąd się biorą. Jest pan operatorem koparki? Jack się uśmiechnął i pokręcił głową. Nie tutaj. Musimy kopać ręcznie. Ręcznie? Powtórzył Costello. Jak to? Łopatami? Działki są zbyt małe, żeby mogła wjechać koparka, wyjaśnił mu Richer. Ulice za wąskie, drzewa za niskie. Niech pan zejdzie z Dival, to sam się pan przekona. Costello pokiwał głową. Nagle wydał się zadowolony. No to pewnie nie spotka pan tego Richera, powiedział. Według pani Jacob był oficerem. Sprawdziłem, ma rację, był majorem. Medale, ordery i tak dalej. Szycha w policji wojskowej. Trudno takich spotkać, machając cholernym szpadlem i kopiąc basen. Richer przyłożył butelkę do ust, żeby zamaskować wyraz twarzy. Wypił kilka łyków. To co on tu robi? Tutaj? Sam nie wiem. Może zajmuje się ochroną hotelu, prowadzi jakąś firmę. Może ma jacht motorowy i czarteruje go turystom. A po co tu w ogóle przyjechał? Costello wzruszył ramionami, tak jakby zgadzał się z tym sceptycznym pytaniem. Ma pan rację, westchnął. To prawdziwe piekło. Jest tu jednak, to pewne. 2 lata temu odszedł z wojska, wpłacił pieniądze do banku położonego najbliżej Pentagonu i znikł. Z rachunku bankowego wynika, że przesyłał pieniądze z całego cholernego kraju, ale od 3 miesięcy tylko stąd. Chyba przez jakiś czas podróżował. Po czym zatrzymał się tutaj i nieźle zarabia. Znajdę go. Richer przytaknął. Chce pan, żebym pytał o niego? Costello pokręcił głową. Już planował następne posunięcie. Niech pan sobie nie zawraca głowy, powiedział. Z trudem podniósł się z krzesła i wyciągnął z kieszeni zwitek banknotów. Cisnął na blat piątaka i odszedł. Miło mi było pana poznać, rzucił jeszcze, nie odwracając głowy. Wyszedł przez otwór w ścianie na rozpaloną ulicę. Richer dopił wodę i odprowadził go wzrokiem. Było 4:50. Godzinę później Richer wałęsał się po Dival, zastanawiając się nad zmianą układu z bankiem, wyborem restauracji na wczesną kolację i nad tym, dlaczego okłamał Costella. Ostatecznie uznał, że po pierwsze będzie posługiwał się gotówką i chodził ze zwitkiem banknotów w kieszeni. Po drugie, zgodnie z radą belgijskiego przyjaciela, zje wielki befsztyk, porcję lodów i wypije 2 butelki mineralnej. Po trzecie, kłamał, bo nie miał powodu nie kłamać. Nie było żadnego powodu, żeby szukał go prywatny detektyw z Nowego Jorku. Nigdy tam nie mieszkał. Ani tam, ani w żadnym mieście na północy. W istocie nigdy nie żył w jednym miejscu. To była charakterystyczna cecha jego życia. To sprawiło, że był takim właśnie człowiekiem jak teraz. Jego ojciec był oficerem piechoty morskiej w czynnej służbie i ciągnął go za sobą po całym świecie, od kiedy matka wyniosła go z oddziału położniczego berlińskiego szpitala. Dzieciństwo i młodość spędził w kolejnych, podobnych do siebie bazach wojskowych, z reguły położonych w odległych i niegościnnych regionach świata. Później sam zaciągnął się do wojska. Został oficerem dochodzeniowym Policji Wojskowej i znowu wędrował od bazy do bazy, aż wreszcie po zakończeniu zimnej wojny w ramach dywidendy pokoju rozwiązano jego jednostkę. A wówczas zwolnił się z wojska. Wędrował po kraju jak biedny turysta, żyjąc z oszczędności, aż wreszcie rzuciło go tu, na południowy kraniec kraju. Kończyły mu się pieniądze, więc postanowił przez parę dni zarabiać kopaniem dołów. Parę dni zmieniło się w kilka tygodni, tygodnie złożyły się na miesiące, a on wciąż tu siedział. Nie miał żadnych krewnych, którzy mogliby mu zostawić fortunę w spadku. Nie miał długów, nigdy niczego nie ukradł, nikogo nie oszukał, nie spłodził dziecka. Jego nazwisko widniało na tak nielicznych dokumentach, jak tylko to możliwe. Był niemal niewidzialny. No i nigdy nie znał żadnej pani Jacob. Tego był pewny. I nie interesowała go ta sprawa bez względu na to, czego chciał Costello. Z pewnością nie zainteresowała na tyle, żeby miał wyjść z ukrycia i w coś się zaangażować. Bycie niewidzialnym weszło mu w krew. Coś w płacie czołowym mózgu sygnalizowało mu, że to była skomplikowana reakcja na sytuację, w jakiej się znalazł. 2 lata temu jego życie stanęło na głowie. Przedtem był wielką rybą w małym stawie. Teraz był nikim. Ze starszego rangą cenionego członka dobrze zorganizowanej hierarchicznej struktury zmienił się w jednego z 270 milionów anonimowych cywilów. Przedtem był niezbędny, teraz stał się zbyteczny. Przedtem ktoś mówił mu, gdzie się ma znaleźć w danym dniu i danej minucie. Teraz miał przed sobą prawie 8 milionów kilometrów kwadratowych, jakieś 40 lat życia, żadnej mapy i żadnego rozkładu zajęć. Czołowy płat mózgowy mówił mu, że jego reakcja była zrozumiała, ale stanowiła zachowanie obronne. Tak reaguje człowiek, który lubi samotność, ale jednocześnie się jej obawia. Czołowy płat mózgowy upominał go, że zachowuje się w sposób ekstremalny i powinien uważać. Natomiast leżące za płatem czołowym śródmózgowie zapewniało go, że jest z siebie zadowolony. Lubił anonimowość, lubił tajemniczość, czuł się wygodnie i bezpiecznie, strzegł tego. Zachowywał się przyjaźnie i wesoło, ale niewiele mówił o sobie. Lubił płacić gotówką i podróżować, korzystając z transportu lądowego. Dzięki temu nie trafiał na listy pasażerów i nie zostawiał za sobą kopii rachunków opłaconych kartą kredytową. Nikomu nie mówił, jak się nazywa. W Key West zatrzymał się w tanim motelu, posługując się nazwiskiem Harry S. Truman. Przeglądając książkę gości, stwierdził, że nie był oryginalny. Większość z 41 prezydentów nocowała w tym motelu. Nawet ci, o których nikt nie słyszał, na przykład John Tyler i Franklin Pierce. Przekonał się, że w Key West nazwiska nie miały większego znaczenia. Ludzie pozdrawiali się machaniem rąk, uśmiechali się i mówili halo. Wszyscy zakładali, że każdy ma coś, o czym woli nie wspominać. Czuł się tu dobrze. Zbyt dobrze, żeby pośpiesznie wyjeżdżać. Jack spacerował godzinę po hałaśliwej i gorącej ulicy, po czym skręcił na ukryty dziedziniec, gdzie znajdowała się restauracja. Wiedział, że znają go tam jako stałego klienta, mają jego ulubioną markę wody mineralnej i dadzą mu stek zwisający z 2 końców talerza. Kelnerka przyniosła mu stek z jajkiem, frytkami i skomplikowaną mieszaniną lokalnych warzyw. Później podała mu lody oblane sosem czekoladowym i posypane orzechami. Richard wypił jeszcze litr wody i dwie filiżanki mocnej kawy. Odsunął się od stołu i spokojnie siedział, najedzony i zadowolony. Już lepiej? Spytała kelnerka z uśmiechem. Tego mi było trzeba, odpowiedział. Dobrze ci to robi i tak też się czuję. To była prawda. Niedługo miał skończyć 39 lat, ale nigdy jeszcze nie czuł się tak dobrze. Zawsze dbał o sprawność fizyczną, jednakże w ciągu ostatnich 3 miesięcy osiągnął szczytową formę. Miał 1,95 m wzrostu, a gdy żegnał się z wojskiem, ważył 99 kg. Po przyłączeniu się do ekipy kopaczy basenów, w miesiąc stracił 5 kg, ale po następnych 2 ważył już 110 i wszystko to były czyste, twarde mięśnie. Ciężko harował. Jacob liczył, że każdego dnia przerzuca 4 tony ziemi i kamieni. Opracował technikę kopania i przerzucania ziemi w taki sposób, żeby brały w tym udział wszystkie mięśnie. Uzyskał wspaniałe wyniki. Był opalony na ciemny brąz i osiągnął rekordową formę. Jak powiedziała jakaś dziewczyna, przypominał prezerwatywę wypchaną włoskimi orzechami. Musiał jeść 10 000 kalorii dziennie, żeby nie tracić na wadze. Do tego pił jeszcze 8 litrów wody. Pracujesz dziś w nocy? Spytała kelnerka. Richard się zaśmiał. Zarabiał pieniądze, wykonując ćwiczenia gimnastyczne, za które większość ludzi musiałaby wybulić grubą forsę w jakiejś lśniącej sali. Teraz miał robić za pieniądze coś, co wielu mężczyzn chętnie robiłoby darmo. Był wykidajłą w barze ze striptisem, o którym wspomniał Costello. Na Duval. Siedział tam całą noc bez koszuli, robił groźne wrażenie, pił darmowe drinki i pilnował, żeby goście nie zaczepiali nagich kobiet. Potem ktoś mu płacił za to $50. To charówka, powiedział. No ale ktoś musi to robić. Kelnerka też się zaśmiała. Richard zapłacił i wyszedł. 2200 km na północ, niedaleko Wall Street w Nowym Jorku, naczelny dyrektor zjechał windą 2 piętra niżej do biura dyrektora do spraw finansowych. Usiedli razem przy biurku w jego gabinecie. To był jeden z tych luksusowych i kosztownych gabinetów, za które firma płaci w dobrych czasach, a potem, gdy czasy się zmieniają, stanowią przykre upomnienie. Meble z palisandru, zasłony z kremowego lnu, mosiężne akcenty wyposażenia, wielkie biurko, włoska lampa przy stole, wielki monitor komputera, który kosztował znacznie więcej niż musiał. Na świecącym się ekranie widać było pytanie o hasło. Naczelny dyrektor wpisał je, nacisnął Enter i otworzył arkusz kalkulacyjny. To był jedyny arkusz zawierający prawdziwe dane na temat firmy. Dlatego właśnie zabezpieczono go hasłem. Przetrwamy? Spytał naczelny dyrektor. To był ich dzień R. R od redukcja. Kierownik do spraw zasobów ludzkich w ich fabryce na Long Island pracował bez przerwy od 8 rano. Jego sekretarka ustawiła długi szereg krzeseł na korytarzu. Wszystkie zajęli ludzie czekający w kolejce. Co 5 minut przesuwali się o jedno miejsce, aż wreszcie trafiali do gabinetu na rozmowę. Dowiadywali się, że właśnie stracili środki utrzymania, po czym słyszeli dziękuję i do widzenia. Przetrwamy? Powtórnie spytał naczelny. Dyrektor do spraw finansowych spisywał z arkusza jakieś duże liczby. Odjął je od siebie i spojrzał na kalendarz. Wzruszył ramionami. Teoretycznie tak, powiedział. W praktyce nie. Nie? Powtórzył naczelny. To sprawa czasu, wyjaśnił dyrektor do spraw finansowych. Nie ma wątpliwości, że postąpiliśmy słusznie, decydując się na redukcję. Zwolniliśmy 80% ludzi i zaoszczędziliśmy 91% funduszu płac, bo zatrzymaliśmy tylko tych tańszych. Jednakże zapłaciliśmy im wszystkim do końca następnego miesiąca. Wobec tego poprawa płynności nie nastąpi wcześniej niż za 6 tygodni. W istocie sytuacja bardzo się pogorszy, ponieważ ci łajdacy pobierają wypłatę za całe 6 tygodni. Dyrektor naczelny ciężko westchnął. A zatem ile potrzebujemy? Dyrektor do spraw finansowych otworzył myszą okienko na ekranie. 1 100 000, powiedział, na 6 tygodni. Bank? Wybij to sobie z głowy, odrzekł dyrektor do spraw finansowych. Chodzę tam każdego dnia i całuję ich w dupę tylko po to, żeby nie zażądali natychmiastowej spłaty kredytu. Jeśli poproszę o więcej, roześmieją mi się w twarz. Bywają większe tragedie. Nie o to chodzi. Istotne jest coś innego. Jeśli wywąchają, że wciąż nie wyszliśmy na prostą, to będą domagać się spłaty kredytu i to natychmiast. Dyrektor naczelny zabębnił palcami o blat z palisandru i wzruszył ramionami. Sprzedam akcję, zaproponował. Nie możesz, cierpliwie wyjaśnił jego podwładny. Jeśli wystawisz akcję na sprzedaż, kurs spadnie do zera. Nasze kredyty są zabezpieczone akcjami. Gdy staną się bezwartościowe, kredytodawcy jutro zgłoszą pozew o ogłoszenie bankructwa. Cholera, zaklął naczelny. Brakuje nam 6 tygodni. Nie zamierzam wszystkiego tracić z powodu 6 pieprzonych tygodni i pieprzonego $1 000 000. To żadne pieniądze. Ale ich nie mamy. Musi być jakiś sposób, żeby je zdobyć. Dyrektor do spraw finansowych nic nie odpowiedział, lecz siedział tak, jakby miał jeszcze coś w zanadrzu. Co takiego? Spytał naczelny. Słyszałem pewne rozmowy, plotki wśród znajomych. Jest chyba miejsce, gdzie moglibyśmy się zwrócić. Na 6 tygodni może warto. Jest pewna instytucja finansowa, o której słyszałem. Coś w rodzaju kredytodawcy ostatniej szansy. Na poziomie? Najwyraźniej, zapewnił go dyrektor do spraw finansów. Robią bardzo dobre wrażenie. Wielkie biuro w World Trade Center. Specjalizują się w takich rzeczach. Naczelny wpatrywał się w ekran z wściekłością. Czyli w jakich? Takich jak nasze. Gdy firma jest już bliska wyjścia z kryzysu, ale banki są zbyt tchórzliwe, żeby to dostrzec. Dyrektor naczelny pokiwał głową i rozejrzał się dookoła. To był piękny gabinet. Sam miał biuro 2 piętra wyżej, jeszcze ładniej urządzone. Dobra, powiedział. Idź do nich. Nie mogę, odrzekł dyrektor do spraw finansów. Ten facet nie rozmawia z nikim poniżej dyrektora naczelnego. Musisz to zrobić sam. Wieczór w barze ze striptisem zapowiadał się spokojnie. Normalny dzień pracy w czerwcu. Za późno dla ludzi, którzy tu przyjeżdżali na zimę i dla studentów zabawiających się podczas wiosennej przerwy. Za wcześnie dla letnich gości ściągających tutaj, żeby spiec się na plaży. Przez cały wieczór do baru przyszło co najwyżej 40 gości. 2 dziewczyny stały za barem, 3 tańczyły. Richard przyglądał się kobiecie zwanej Crystal. Przypuszczał, że nie jest to jej prawdziwe imię, ale nigdy o to nie spytał. Była najlepsza. Zarabiała znacznie więcej niż on dostawał jako major. Jeździła starym, czarnym Porsche. Richard czasami słyszał wczesnym popołudniem ryk potężnego silnika, gdy przejeżdżała w pobliżu miejsca, gdzie pracował. Bar znajdował się na piętrze. W długiej, wąskiej sali ciągnął się wybieg zakończony niewielką, okrągłą sceną z pionową, błyszczącą rurką. Wzdłuż wybiegu stały krzesła. Na czarnych ścianach wszędzie wisiały lustra. Całe miejsce pulsowało i dygotało w rytmie muzyki z kilku głośników, na tyle potężnych, żeby zagłuszały szmer klimatyzacji. Richard stał przy barze, opierając się plecami o ladę, mniej więcej w 1/3 długości sali. Dostatecznie blisko drzwi, żeby widzieli go wchodzący, dostatecznie głęboko w sali, żeby goście nie zapominali o jego obecności. Krystal właśnie skończyła trzeci numer i holowała jakiegoś spokojnego faceta za scenę na prywatny pokaz za $20, gdy Richard zobaczył wchodzących po schodach dwóch mężczyzn. Jacyś obcy z północy, 30 lat, mocno zbudowani, bladzi. Groźni, twardziele z północy w garniturach za $1000 i wyglansowanych półbutach. Przyszli tu w wielkim pośpiechu, nawet nie zdążyli się przebrać. Stali przy kasie i kłócili się o $3 za wejście. Dziewczyna przy kasie spojrzała niespokojnie na Jacka. Ześlizgnął się ze stołka i podszedł. Jakieś problemy, panowie? Spytał. Richard zbliżył się do nich, jak to określał, studenckim krokiem. Zauważył kiedyś, że studenci dziwnie chodzą. Widać to było szczególnie wyraźnie na plaży, gdy byli w szortach. Jakby z powodu potężnego umięśnienia nie mogli normalnie poruszać kończynami. W wykonaniu studencika ważącego 60 kg wyglądało to dość komicznie. Natomiast Jack przekonał się, że gdy robi to facet mający ponad 1,90 m i ważący 110 kg, można się go przestraszyć. Studencki krok był teraz narzędziem jego nowego zawodu. Przydatnym narzędziem. Z pewnością zrobił stosowne wrażenie na facetach w garniturach po $1000. Jakieś problemy? Powtórzył. Te słowa zwykle starczały, żeby kłopotliwi goście decydowali się na odwrót. Ci dwaj nie zrezygnowali. Z bliska Richard wyczuł, że bije od nich jakaś mieszanina pewności siebie i agresji, z dodatkiem arogancji. Najwyraźniej przywykli do tego, że stawiają na swoim, ale tu byli daleko od domu, dostatecznie daleko od swego terytorium, żeby wykazywać pewną rozwagę. Nie ma żadnych problemów, Tarzanie, odpowiedział ten z lewej. Richard się uśmiechnął. Różnie go przezywano, lecz tego jeszcze nie słyszał. $3 za wejście, powiedział. Wyjść możecie za darmo. Chcemy tylko z kimś porozmawiać, wtrącił ten z prawej. To nie jest dobre miejsce na rozmowy, stwierdził Richard. Muzyka jest za głośna. Jak się nazywasz? Tarzan, odpowiedział z uśmiechem Jack. Szukamy faceta, który nazywa się Richard, rzekł jeden z nich. Jack Richard, znasz go? Richard pokręcił głową. Nigdy o nim nie słyszałem. Musimy porozmawiać z dziewczynami, ciągnął tamten. Słyszeliśmy, że mogą go znać. Nie znają. Richard znowu pokręcił głową. Facet stojący po prawej zajrzał w głąb sali. Przyglądał się barmankom. Najwyraźniej doszedł do wniosku, że Jack jest jedynym ochroniarzem. Okej, Tarzan, odsuń się, powiedział. Wchodzimy. Umiecie czytać? Spytał Richard. Drukowanymi literami? Wskazał na tabliczkę wywieszoną nad drzwiami ze świecącymi się literami na czarnym tle. Menedżer lokalu zastrzega sobie prawo odmowy zgody na wstęp. Jestem menedżerem, dodał Jack. Odmawiam zgody na wstęp. Tamten spojrzał na wywieszkę i zmierzył Jacka wzrokiem. Czy muszę ci to przełożyć? Spytał Richard. Na prostszy język? To oznacza, że jestem szefem, a wy nie możecie wejść. Daruj sobie, Tarzan, rzucił tamten. Richard pozwolił mu zrównać się z nim. Gdy facet go mijał, Jack złapał go lewą ręką za łokieć i wbił palce w miejsce, gdzie przebiegają nerwy tricepsu. Efekt był taki, jaki wywołuje stały nacisk na czułe miejsce w łokciu. Facet podskakiwał, jakby go prąd poraził. Na dół, spokojnie polecił Richard. Drugi szybko oceniał szansę. Richard to zauważył i uznał, że pora na jasne ostrzeżenie. Podniósł prawą rękę, żeby pokazać mu, że jest wolna i gotowa do użycia. Miał wielką brązową dłoń z odciskami od szpadla. Przeciwnik odebrał sygnał. Wzruszył ramionami i cofnął się na schody. Richard popchnął jego kompana. Jeszcze się spotkamy, zagroził jeden z nich. Przyprowadźcie wszystkich znajomych, odkrzyknął Jack. $3 za wejście. Richard wrócił na salę. Tancerka Krystal podeszła do niego. Czego chcieli? Spytała. Szukają kogoś, odparł wzruszając ramionami. Kogoś, kto nazywa się Richard, przytaknął. To już drugi raz dzisiaj, powiedziała Krystal. Wcześniej był tu jakiś starszy gość, zapłacił $3. Chcesz iść za nimi, sprawdzić, co to za jedni? Richard się zawahał. Krystal podała mu koszulę, która leżała na stołku barowym. Idź, poradziła. Tutaj nic się nie dzieje. Spokojny wieczór. Wziął od niej koszulę i wywrócił na prawą stronę. Dzięki, Krystal. Włożył koszulę i zapiął guziki, po czym ruszył w stronę schodów. Proszę bardzo, Richard, zawołała za nim Krystal. Jack obejrzał się przez ramię, ale ona już szła w kierunku sceny. Zerknął na dziewczynę przy wejściu i zbiegł po schodach na ulicę. 11 wieczorem w Key West to pora największego ożywienia. Dla niektórych to środek wieczoru, inni dopiero zaczynają zabawę. Główna ulica miasta, ciągnąca się od wschodu na zachód Dival, kipiała od muzyki i świateł. Richard nie obawiał się, że ci dwaj czekają na niego na Dival. Tam było za dużo ludzi. Jeśli chcieli się zrewanżować, z pewnością wybrali spokojniejsze miejsce. Było w czym wybierać. Po zejściu z Dival, zwłaszcza na północ, ruch szybko zamiera. Key West to miniaturowe miasto. Wystarczy krótki spacer, żeby minąć 20 przecznic i trafić na przedmieścia, gdzie Richard kopał baseny na maleńkich podwórkach za niewielkimi domkami. W tej okolicy nie ma wiele latarni ulicznych, a zamiast zgiełku muzyki i krzyków słychać szum nocnych owadów. Zapach piwa i papierosów ustępuje ciężkiemu odorowi tropikalnych roślin, kwitnących i gnijących w ogrodach. Richard szedł mniej więcej po spirali, skręcał w przypadkowo wybrane ulice i sprawdzał ciche, ciemne zaułki. Nikogo nie zauważył. Kroczył środkiem jezdni. Gdyby ktoś czaił się na jakimś podjeździe, musiałby pokonać kilka metrów, żeby go zaatakować. Nie obawiał się, że go zastrzelą. Nie mieli przy sobie broni, świadczyły o tym ich garnitury. Były zbyt dopasowane, żeby ukryć rewolwer. Garnitury dowodziły, że przybyli na południe w pośpiechu. Przylecieli. Nie ma żadnego łatwego sposobu, żeby wnieść na pokład samolotu rewolwer ukryty w kieszeni. Po przejściu jakichś 2 kilometrów Richard zrezygnował. Key West to wprawdzie niewielkie miasto, ale jest dostatecznie duże, żeby dwóch facetów mogło się gdzieś ukryć. Skręcił w lewo w ulicę biegnącą wzdłuż cmentarza i skierował się w stronę centrum. Na chodniku, blisko płotu, leżał nieruchomo jakiś mężczyzna. W Key West nie jest to niezwykły widok, ale Richard zauważył coś niepokojącego i znajomego. Niepokojąca była pozycja tego faceta. Leżał, trzymając rękę pod ciałem. Nerwy ramienia powinny podnieść alarm dostatecznie mocny, żeby go ocucić, niezależnie od stopnia upojenia lub odurzenia. Znajomy natomiast był blady odcień beżowej marynarki. Jasna marynarka i ciemne spodnie. Richard przystanął, żeby się rozejrzeć. Zrobił kilka kroków i ukląkł. To był Costello. Miał zmasakrowaną, zakrwawioną twarz. Na bladej szyi mieszczucha widać było strumyki zaschniętej krwi. Richard dotknął go za uchem, żeby sprawdzić puls. Niczego nie wyczuł. Dotknął skóry wierzchem dłoni. Chłodna. Zwłoki jeszcze nie zesztywniały, ale to była upalna noc. Costello zginął jakąś godzinę wcześniej. Richard sięgnął do kieszeni jego marynarki. Wypchany portfel znikł. Chwilę później spojrzał na dłonie zabitego. Miał odcięte czubki palców. Wszystkich 10. Gładkie, zręczne cięcia pod kątem. Sprawca posługiwał się jakimś ostrym narzędziem. To nie był skalpel. Szersza klinga. Może nóż do krojenia linoleum. Rozdział 2. To moja wina, stwierdził Richard. Krystal pokręciła głową. Przecież to nie ty go zabiłeś, powiedziała. Po chwili obrzuciła go ostrym spojrzeniem. Zrobiłeś to? Zginął przeze mnie, odrzekł Richard. Czy to jakaś różnica? Bar został zamknięty o 1:00. Siedzieli na sąsiednich krzesłach obok pustej sceny. Światła były zgaszone, muzyka wyłączona. Rozlegał się tylko szum klimatyzatora nastawionego na 1/4. Wentylator wysysał z sali dym papierosów i zapach potu. Powinienem był mu powiedzieć, Richard westchnął. Trzeba było powiedzieć, że to ja jestem Richard. Wyjaśniłby mi, o co chodzi, i teraz byłby już w domu, a ja... I tak mógłbym nie zawracać sobie tym głowy. Nic by mi to nie zaszkodziło, a on by żył. Krystal miała na sobie biały podkoszulek i nic poza tym. To był długi podkoszulek, ale niedostatecznie długi. Richard na nią nie patrzył. Co cię to obchodzi? Spytała. To było pytanie w stylu Keys. Krystal nie była bezduszna, ale po prostu nie mogła zrozumieć, czemu przejmuje się losem jakiegoś obcego człowieka z innego okręgu. Spojrzał na nią. Czuję się odpowiedzialny, odparł. Nie, czujesz się winny. Kiwnął głową. Nie masz powodu, powiedziała Krystal. Nie ty go zabiłeś. Czy to jakaś różnica? Spytał znowu. Oczywiście. Kto to był? Prywatny detektyw. Szukał mnie. Dlaczego? Nie mam pojęcia, odpowiedział, kręcąc głową. Czy ci dwaj byli razem z nim? Jack znowu pokręcił głową. Nie, to ci dwaj pewnie go zabili. Oni? Zdziwiła się Krystal. Tak przypuszczam. Na pewno nie pracowali razem z nim. Byli od niego młodsi i bogatsi. Tak ubrani, w tych garniturach, nie wyglądali na jego podwładnych. Zresztą miałem wrażenie, że działa sam. Ci dwaj pewnie pracowali dla kogoś innego. Zapewne mieli go śledzić i sprawdzić, co do cholery tu robi. Tam na północy musiał komuś nadepnąć na odcisk, sprawić jakiś kłopot. Przyjechali tu za nim. Dopadli go, wycisnęli z niego, kogo szuka, po czym sami zaczęli szperać. Zabili go, żeby dostać twoje nazwisko? Na to wygląda, przyznał Richard. Zamierzasz opowiedzieć o tym policji? Kolejne pytanie typowe dla Keys. Wciąganie policji w jakąkolwiek sprawę było tu uważane za kwestię wymagającą długiej i poważnej dyskusji. Richard po raz trzeci pokręcił głową. Nie. Jeśli policja prześledzi, co robił, też zacznie cię szukać. Nie tak zaraz, odpowiedział. Nie mają ani dokumentów, ani odcisków palców Denata. Minie pewnie kilka tygodni, nim ustalą jego tożsamość. A zatem, co zamierzasz zrobić? Chcę znaleźć panią Jacob, odparł. Jego klientkę. To ona mnie szuka. Znasz ją? Nie, ale zamierzam poznać. Dlaczego? Richard wzruszył ramionami. Muszę się dowiedzieć, o co tu chodzi. Dlaczego? Ponowiła pytanie. Richard wstał i spojrzał na jej odbicie w lustrze na ścianie. Nie mógł spokojnie wysiedzieć na krześle. Nagle koniecznie chciał wrócić do rzeczywistości. Wiesz dlaczego, powiedział. Ten facet został zabity z jakiegoś powodu mającego związek ze mną, wobec tego jestem w to wciągnięty, nie? Krystal oparła długie, gołe nogi na krześle, które zwolnił. Zastanawiała się nad jego zaangażowaniem się, zupełnie jakby to było jakieś rzadko spotykane hobby. Normalne, lecz dziwne, tak jak taniec ludowy. No dobra, ale jak chcesz to zrobić? Zacznę od jego biura, wyjaśnił. Może ma sekretarkę, powinny tam przynajmniej być jakieś dokumenty. Numery telefoniczne, adresy, umowa z klientką. Ta pani Jacob to pewnie jego ostatnia sprawa. Dokumenty zapewne leżą na wierzchu. A gdzie jest jego biuro? Nie wiem, przyznał. Sądząc po akcencie gdzieś w Nowym Jorku. Znam jego nazwisko i wiem, że był policjantem. Costello. Dawniej gliniarz, lat 60. Znalezienie go nie powinno być problemem. Emerytowany gliniarz? Zdziwiła się Krystal. Skąd wiesz? Większość prywatnych detektywów to emerytowani policjanci, odpowiedział. Wcześniej przechodzą na emeryturę, nie mają pieniędzy, więc zakładają jednoosobową firmę i zajmują się rozwodami oraz poszukiwaniem zaginionych. No i jeszcze ten bank znał całą historię mojego rachunku w banku. Nie mógł się tego dowiedzieć inaczej, jak korzystając z pomocy starego kumpla, który w dalszym ciągu służy w policji. Krystal uśmiechnęła się do niego. Wydawała się zainteresowana jego wyjaśnieniami. Wstała i podeszła do baru, przy którym stał. Przysunęła się tak blisko, że biodrem dotykała jego uda. Skąd ty to wszystko wiesz? Spytała. Jack wsłuchiwał się przez chwilę w szum wentylatorów. Sam byłem oficerem śledczym, przyznał wreszcie. W policji wojskowej. 13 lat. Byłem naprawdę dobry. Nie jestem tylko przystojniakiem. Nie jesteś nawet przystojniakiem, odpaliła. Nie pochlebiaj sobie. Kiedy zaczynasz? Jack wbił wzrok w ciemność. Chyba zaraz. Na pewno jest jakiś poranny lot z Miami do Nowego Jorku. Krystal znowu się uśmiechnęła. Tym razem dość nieufnie. A jak zamierzasz dostać się do Miami? O tej porze? Richard uśmiechnął się do niej. Był pewny siebie. Ty mnie zawieziesz, oświadczył. Czy mam przynajmniej kilka minut, żeby się ubrać? Buty ci wystarczą. Poszli do garażu, gdzie trzymała swoje stare Porsche. Richard podniósł bramę. Krystal wsiadła do samochodu i zapaliła silnik. Ruszyli do jego motelu, kilometr na północ. Krystal jechała powoli, żeby rozgrzać olej. Szerokie opony podskakiwały na dziurach w nawierzchni. Zaparkowała przed wejściem oznaczonym neonem i czekała, nie gasząc silnika. Richard otworzył drzwi, ale zaraz je zamknął. Możemy jechać, powiedział. Nie ma tam nic, co chciałbym zabrać. Krystal kiwnęła głową. W świetle wskaźników widział zarys jej twarzy. Dobra, zapnij pasy, poleciła. Wrzuciła pierwszy bieg i ruszyła przez miasto. Wjechali na North Roosevelt Causeway. Krystal sprawdziła wskazania przyrządów i zjechała na autostradę. Włączyła antyradar, przycisnęła gaz do deski i samochód gwałtownie przyspieszył, aż przód uniósł się nieco do góry. Siła bezwładności wcisnęła Richarda w fotel, tak jakby opuszczał Key West na pokładzie myśliwca. Krystal pędziła, nie schodząc poniżej 160 km na godzinę. Jazda sprawiała Richardowi przyjemność. Krystal była świetnym kierowcą. Prowadziła płynnymi, oszczędnymi ruchami, gładko zmieniając biegi i utrzymując wysokie obroty. Jechała środkiem pasa, przy okazji ścinając zakręty. W świetle przyrządów widać było jej uśmiechniętą, piękną twarz. Porsche nie jest samochodem, którym łatwo jest szybko jechać. Ciężki silnik za tylną osią sprawia, że samochód może wpaść w groźny poślizg przy nawet najmniejszym błędzie kierowcy. Krystal nie popełniała błędów. Pędziła, pokonując odległość z prędkością awionetki. Gdy zobaczyli światła odległego o 2 kilometry Key Largo, włączył się antyradar. Krystal ostro przehamowała, przejechała spokojnie przez miasto, po czym znowu wcisnęła pedał gazu. Jechali na północ w kierunku ciemnego horyzontu. Ostry zakręt w lewo, przez most na stały ląd, prostą drogą przez mokradła do Homestead. Ostry skręt w prawo na autostradę i pełnym gazem do Miami. Przyjechali na lotnisko tuż przed 5 rano. Krystal zatrzymała się na pasie dla wysiadających z samochodów i czekała, nie wyłączając silnika. Bardzo dziękuję za podwiezienie, powiedział Richard. Moja przyjemność, odparła z uśmiechem. Wierz mi. Otworzył drzwi, ale nie wysiadał. Patrzył przed siebie. Dobra, odezwał się wreszcie. Niedługo się zobaczymy. Krystal pokręciła głową. Nie, wcale się nie zobaczymy. Faceci tacy jak ty nigdy nie wracają. Wyjeżdżasz i już tu nie wrócisz. Richard siedział w ciepłym samochodzie. Silnik lekko prychał, słychać było trzask stygnących tłumików. Krystal pochyliła się ku niemu. Wcisnęła sprzęgło i wrzuciła jedynkę, żeby dźwignia zmiany biegów nie przeszkadzała im zbliżyć się do siebie. Objęła go za szyję i mocno pocałowała w usta. Żegnaj, Richard, powiedziała. Cieszę się, że przynajmniej się dowiedziałam, jak się nazywasz. Jack oddał jej pocałunek. Całował ją długo i mocno. A ty? Jak się nazywasz? Spytał. Krystal, odpowiedziała ze śmiechem. Też się zaśmiał. Wysiadł z samochodu. Krystal pochyliła się w bok i zamknęła za nim drzwi. Nacisnęła gaz, spuściła sprzęgło i gwałtownie odjechała. Richard został sam. Patrzył, jak odjeżdża. Wyprzedziła hotelowy autobus i znikła. Wraz z nią znikły 3 miesiące jego życia, niczym dym z rury wydechowej.